Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Trzeciego lipca wita Państwa Łukasz Lewicki. Znamy już program papieskiej podróży na Bliski Wschód. O jej szczegółach usłyszymy w pierwszej części audycji. Po aktualnościach watykańskich zapraszamy na drugą część rozmowy z reżyserem filmu Kolumbia – Świadectwo dla świata, Dominikiem Tarczyńskim. Zapraszamy do pozostania z nami.
Po południu papież udaje się helikopterem z Watykanu do Castel Gandolfo. Diecezja Albano, na terenie której leży letnia rezydencja papieska, już od pewnego czasu przygotowywała się na jego przyjęcie.
Tamtejszy biskup skierował przesłanie do duchowieństwa i wiernych diecezji, zapraszając poszczególne wspólnoty parafialne na spotkania z Ojcem Świętym. Mówi on na nich często o znaczeniu czasu wakacji jako okazji do dłuższej, spokojniejszej modlitwy, lektury i refleksji, ożywienia relacji z krewnymi i przyjaciółmi, cieszenia się pięknem przyrody, chwaląc przy tym Stwórcę, przypomina biskup Marcello Semeraro. Zwraca uwagę, że Benedykt XVI sam daje nam przykład takiego spędzania tego okresu i również za to winniśmy mu wdzięczność. Podkreśla, że obecność papieża na terenie diecezji Albano to dla jej wiernych zachęta do pogłębienia życia religijnego. Tym razem będzie ona dla tamtejszych diecezjan dobrym przygotowaniem do zaczynającego się jesienią roku wiary.
W lipcu nie będzie papieskich audiencji, w tym również środowych audiencji ogólnych. Jednak przez cały okres letniego pobytu Benedykta XVI w Castel Gandolfo wierni będą się tam mogli z nim spotykać na południowej modlitwie Anioł Pański w niedzielę i święta. Począwszy od 1 sierpnia, co środę w letniej rezydencji papieskiej odbywać się będą znowu audiencje ogólne.
Poza tym będą jeszcze inne okazje do spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo i okolicach. 9 lipca Ojciec Święty odwiedzi klasztor werbistów w Nemi, gdzie zatrzymywał się w czasie Soboru Watykańskiego II jako ekspert teolog niemieckiego episkopatu. W niedzielę 15 lipca odprawi mszę we Frascati, miesiąc później w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, zgodnie z tradycją przewodniczyć będzie Eucharystii w kościele parafialnym w Castel Gandolfo.
Jeszcze przed zakończeniem kalendarzowego lata Benedykt XVI wyruszy w kolejną podróż apostolską, tym razem do Libanu. W Watykanie podano jej program. Jak zaznaczono, okazją jest podpisanie i ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej o Bliskim Wschodzie.
14 września papież poleci z rzymskiego lotniska Ciampino do Bejrutu. Uda się stamtąd do Harisy, gdzie w bazylice świętego Pawła, należącej do katolików obrządku melchickiego, podpisze jeszcze tego samego dnia wspomnianą adhortację, owoc specjalnego synodu biskupów dla Bliskiego Wschodu. W Harisie znajduje się nuncjatura apostolska.
Następnego dnia Ojciec Święty złoży wizytę kurtuazyjną prezydentowi Libanu. W pałacu prezydenckim w Baabdzie spotka się też z premierem i z przewodniczącym parlamentu, a potem ze zwierzchnikami muzułmańskich wspólnot religijnych. Tam również będzie papieskie spotkanie z rządem, przedstawicielami instytucji państwowych i świata kultury, korpusem dyplomatycznym i zwierzchnikami religijnymi.
Po południu Benedykt XVI uda się do miejscowości Bzomar na obiad w siedzibie patriarchy ormiańsko-katolickiego. Będą na nim patriarchowie i biskupi Libanu oraz członkowie Rady Specjalnej Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Natomiast wieczorem papież spotka się z młodzieżą na placu przed patriarchatem obrządku maronickiego w Bkerke.
Na przestrzeni dziejów rodzaju ludzkiego niektóre narody popadały w całkowitą ciemność. Ciemność ta zaczęła karmić się sama sobą, ewoluować i poprzez swoją podłość stała się odrażająca. To jest właśnie Kolumbia, jaką zna świat. Ale jest też druga strona tego kraju, o której świat nic nie wie. Jest ku temu powód, który do tej pory pozostawał w ukryciu.
Pierwsza nagroda za najlepszy film dokumentalny na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie. Projekcja w licznych zakątkach naszego globu. Choć spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności w Polsce i poza granicami kraju, wzbudził i wzbudza nadal wiele kontrowersji. Mowa tu oczywiście o filmie Kolumbia – Świadectwo dla świata. Między innymi o tym, dlaczego świat próbuje przemilczeć jego istnienie, Rozmawiamy z reżyserem filmu, prawnikiem, dziennikarzem i prezesem Stowarzyszenia Charyzmatycy.pl Dominikiem Tarczyńskim.
Czy Kolumbia nie stała się państwem wyznaniowym?
Absolutnie nie. Kolumbia nie jest państwem wyznaniowym i jak podkreślał prezydent Uribe w rozmowie z nami, absolutnie nie dąży do państwa wyznaniowego. Co więcej, wielokrotnie podkreśla, że Kolumbia jest krajem, którego konstytucja gwarantuje wolność wyznań, że absolutnie nie ma na celu dążenia do państwa wyznaniowego. Mówi o tym, że ma bardzo dobre relacje z wyznawcami innych religii, czy nawet z ateistami. Szanuje ich decyzje, ich sposób życia, ale jak powtarzał, jest prezydentem, który reprezentuje wolę narodu. Jedynym prezydentem, dodam, w ponad stuletniej historii Kolumbii, wybranym na drugą kadencję, z ogromnym oparciem społecznym, powyżej 70%. I on naprawdę ma mandat do tego, aby stać na straży, zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją, poszanowania wartości chrześcijańskich.
Zawsze proszę Boga, by dał mi światło, bym popełniał jak najmniej pomyłek w rządzeniu krajem. Popełniam pomyłki, ale proszę, by było ich jak najmniej.
On nie ukrywa się z tym, że jest katolikiem i to jego praktykowanie wiary, pomimo słabości, grzeszności i trudności, o których mówił, jest praktykowaniem, które nie jest odłączone od tego, jaką funkcję sprawuje w państwie. Wielokrotnie powtarzał w tym filmie tak prezydent Uribe, jak i admirał, jak i wielu innych dostojników o tym, że nie można być jedną osobą w pracy, jedną na polu walki, jedną w gabinecie politycznym, a jeszcze inną w kościele. To jest cały czas ta sama osoba i nie ma powodu, aby ukrywać swoją wiarę. To były piękne, tak podstawowe, tak proste słowa, takie oczywiste rzeczy, a jednak bardzo mocno przemawiały do mnie wtedy, kiedy byłem w Kolumbii. Cały czas przemawiają, bo widziałem ten film chyba już z 600 razy i za każdym razem, kiedy pokazuję go i opowiadam o swoim pobycie, o swoim doświadczeniu Kolumbii, o tych potężnych rekolekcjach, jakie przeżyłem w Kolumbii, za każdym razem w tym świadectwie dotyka mnie coś na nowo, coś mnie porusza. Nie są to jakieś górnolotne nauczania teologiczne. Ci ludzie po prostu dzielą się tym, jak można żyć w dobrze poukładanym państwie, które nie jest państwem wyznaniowym, które szanuje inne wyznania, ale które dba o to, aby wartości, które są ważne dla prezydenta czy dla innych ważnych urzędników tego państwa, były szanowane.
Z całym szacunkiem dla tych, którzy myślą inaczej. Ja wierzę, że każdy sukces potrzebuje pomocy Jezusa Chrystusa i Maryi Dziewicy. Każdy sukces w każdym działaniu w naszym życiu.
Myślę, że ten film jest naprawdę dobrym przykładem tego, że w XXI wieku państwa demokratyczne mogą funkcjonować z ogromnym szacunkiem dla wielu wyznań, bez wstydu przynależności do Kościoła rzymskokatolickiego.
Czy politycy mogą demonstrować swoją wiarę i mówić o religijnych inspiracjach w uprawianiu polityki?
Ja myślę, że trzeba na nowo powrócić do dyskusji o roli wiary, nauczania Kościoła, jeżeli chodzi o politykę. My daliśmy sobie wmówić, że polityka i wiara są dwoma bytami, które nie mają prawa ze sobą współistnieć, a jest kompletnie odwrotnie. Wiemy o tym, że polityka to decyzje życiowe, polityka to sposób funkcjonowania, to prawo, które ustalamy, to prawo, którego przestrzegamy, to prawo, które ma mówić nam, co w życiu jest dobre, dopuszczalne, co możemy, a czego nie możemy. I taka polityka, która jest wyzbyta kompletnie etyki, moralności, czegoś głębszego, sakrum, jest tak naprawdę płytka, jest to budowanie na piasku i myślę sobie, że trzeba sobie odpowiedzieć szczerze, że ta wiara, to w co my wierzymy, w ten świat, który Pan Bóg stworzył, jest tym, co musi przekładać na naszą aktywność społeczną. Jan Paweł II bardzo jasno mówił o tym, że aktywność katolików nie jest tylko naszą dobrą wolą, ale jest naszym obowiązkiem. Ta aktywność społeczna, tak w wymiarze czy politycznym, czy także innym, jest naszym obowiązkiem. Dawanie świadectwa jest naszym obowiązkiem i to świadectwo w różnych wymiarach obecne być powinno. I jak mówię, w Kolumbii świetnie politycy sobie z tym poradzili. Nie łamią prawa, nie narzucają nikomu swoich przekonań, wartości, czy też wiary. wiary, ale jednak potrafią akcentować, potrafią dawać świadectwo. Nie obawiają się, bo oczywiście nie trzeba być wielkim ewangelizatorem, teologiem i nauczycielem, aby potrafić dawać świadectwo. Trzeba po prostu nie bać się dawać świadectwa.
Odkąd byłem mały, zawsze czułem, że była tuż przy mnie. Kiedy byłem dzieckiem, zawsze się do niej modliłem. Wraz z biegiem czasu zacząłem odwracać się od religii i kościoła. Pewnego dnia nagle stało się coś, co sprawiło, że moja wiara wróciła. Zrozumiałem, że jako istota ludzka muszę pracować ze wszystkimi, bo wspólnie budujemy nasz kraj i świat. Kiedy ja robię coś dobrze, jest to dobre dla wszystkich. Kiedy natomiast robię coś źle, dotyczy to też innych. Maryja podała mi swoją dłoń i czułem wtedy, że z jej pomocą mogę poznać jej wspaniałego Syna i w końcu samego Boga Ojca. W tym sensie była moim duchowym przewodnikiem.
Świadectwem jest znak krzyża przed rozpoczęciem podróży, znak krzyża przed rozpoczęciem pracy czy posiłku. I to są takie małe elementy, które są tak istotne. Politycy, którzy argumentując swój pogląd, podają fundament wiary, jest to coś pięknego, bo nie podają argumentów ludzkich, ale te argumenty, które pochodzą od Pana Boga i nawet dla ateisty powinny mieć, na pewno mają wartość, bo przekłada się to na jakość życia społecznego, a więc myślę, że to nie jest coś, mówię o tym demonstrowaniu religijnych inspiracji, nie jest to zabronione prawnie, wręcz przeciwnie, mamy wolność religijną i tutaj trzeba mówić po prostu odważnie, po prostu szczerze, otwarcie, ze zrozumieniem dla innego człowieka, ale nie dać się wciskać w ten narożnik, w którym mówi nam się, okej, religia w kościele, polityka poza kościołem. Polityka jest częścią naszego życia społecznego i ten przykład Kolumbii pokazuje, że jest to integralna część naszego jestestwa, której unikanie doprowadza do tragicznych skutków. Ten przykład Kolumbii pokazuje, że wyzbywanie się, unikanie Pana Boga prowadzi do tragedii i chciałbym, aby Polska takiej tragedii uniknęła. Bardzo mi na tym zależy, aby świat uniknął tego bólu, tego zła, którego doświadczyła Kolumbia, tych śmierci, tych porwań, tego wszystkiego, co jest złem. Aby spojrzeć na ten przykład przemiany i odpowiedzieć sobie tak, ja się nie boję, ja się nie wstydzę i chcę mówić o Panu Bogu w pracy, w polityce, chcę mówić o tym, w co wierzę, z szacunkiem dla innego człowieka, ale także z odwagą.
Dlaczego tak wielu ludzi daje sobie wmówić, że jakimś ideałem jest tak zwane państwo świeckie?
Ja myślę, że wielu ludzi daje sobie wmówić, że tak właśnie jest, dlatego że obawiają się oceny. To znaczy, to wmawianie nam tego, że ideałem jest państwo świeckie, jest taką drogą, aby ominąć wszystko to, co jest trudne. Dlatego, że proszę zauważyć, w nauczaniu Kościoła często napotykamy na elementy, które wskazują nam bardzo jednoznacznie, że chrześcijaństwo nie jest łatwą, miłą i przyjemną religią. I często mam wrażenie, że politycy, chociaż nie tylko, ludzie przyjmują taki język tego, co jest po prostu łatwe, łatwiejsze. Słowa oraz postawy, które łatwiej mogą zdobyć im poklask wyborców, a co za tym idzie władzę i to, co jest im potrzebne do funkcjonowania. Ja myślę, że ludzie dali sobie wmówić, że to państwo świeckie jest ideałem, ponieważ religia jest czymś, co po prostu wymaga od drugiego człowieka, wymaga od nas poświęceń, odwagi. Nie chcę nadużywać dużych słów, ale też bohaterstwa w XXI wieku. Naprawdę, ostatnio wyszła ciekawa książka dotycząca właśnie tej odwagi głoszenia Ewangelii. Katolik nie jest frajerem i to jest taka książka, która pokazuje, że naprawdę trzeba mieć odwagę, aby mówić tak, wybrałem Pana Boga, nie wstydzę się o tym mówić, nie dam sobie wmówić, że państwo pozbawione Pana Boga jest tym, co jest dobrem, bo tak nie jest. Często mam wrażenie, nie chcemy podejmować dyskusji, nie chcemy podejmować w cudzysłowie tej walki w debacie publicznej. I ja myślę, że bardziej chodzi o to tutaj, że katolicy, chrześcijanie pozostają bierni i dlatego też ta mniejszość daje narzucić nam tą intonację państwa świeckiego, państwa pozbawionego jakichkolwiek wartości. Myślę, że to jest nasza bierność, to jest jeden z powodów. Ale wierzę w to, że tak naprawdę z czasem coraz więcej wspólnot będzie brało udział w ewangelizacji, coraz więcej osób świeckich będzie się angażować i że ten język ulegnie zmianie. Już to widzę. W wielu częściach Polski, gdzie byłem z pokazami, już widzę, że wspólnoty mocno angażują się i ludzie dają świadectwo. Dlatego jest naprawdę promyk nadziei.
Jakie sceny nie znalazły się ostatecznie w filmie? Co pańskim zdaniem warto by dopowiedzieć? Myśli, zdjęcia, nakręcone rozmowy, które nie weszły do filmu?
Ojej, do filmu nie weszło bardzo dużo rozmów, dlatego że my, poszukując prawdy o Kolumbii, staraliśmy się porozmawiać i zarejestrować rozmowy z wieloma przedstawicielami różnych grup społecznych. Jedną z takich grup są przedsiębiorcy i tutaj faktycznie tak szef rady biznesu, jak i przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje biznesy, nie znaleźli się w tym filmie, także wielu księży, z którymi rozmawialiśmy. I jest wiele godzin nagrań, zastanawiamy się nad tym, czy nie umieścić ich już bez montażu, jako dodatku do filmu, jako suche wypowiedzi każdej z tych osób, dlatego że faktycznie są one wartościowe i coraz częściej pyta się nas o te nagrania. Co więcej, pod koniec tego roku mam zamiar wrócić do Kolumbii i zarejestrować to, jak wygląda to państwo teraz po 4 latach od konsekracji. Chciałbym pokazać te zmiany, mam nadzieję, że one są. Jak mówię, jestem w kontakcie cały czas z przyjaciółmi z Kolumbii, oni co jakiś czas informują mnie o tych przemianach. One faktycznie są, jak wspominałem, droga przed Kolumbijczykami jest jeszcze długa, ale dużo udało się już zrobić. Dlatego na pewno zastanowimy się nad tym, czy tych wszystkich rozmów, szczególnie właśnie ze światem biznesu, z przedsiębiorcami, nie zamieścić, bo to naprawdę też jest ogromna wartość i w jaki sposób wiara i odwołanie się do tych wartości chrześcijańskich w biznesie, w pracy, przekłada się na ich wyniki. No to jest cudowne, to są wspaniałe świadectwa i myślę, że przyjdzie taki czas, że wydamy te rozmowy, bo one też mają ogromną wartość.
Jaki jest ciąg dalszy nakręconej historii świadectwa? Od czasu, kiedy były robione zdjęcia do filmu, minęło już kilka lat. Co wydarzyło się w Kolumbii od tego czasu? W jakim kierunku poszło to, co zostało zekranizowane? Słyszałem na przykład o jakimś masowym nawróceniu grupy terrorystycznej partyzantki.
Tak, dokładnie tak. Jak wspominałem, jestem w kontakcie cały czas z przyjaciółmi z Kolumbii. Oni cały czas wysyłają mi informacje na ten temat, na temat przemian, na temat tego, co się dzieje w Kolumbii. Dają mi komentarze do wydarzeń, bo oczywiście jestem bardzo ciekawy. I jednym z takich wręcz szokujących doniesień była informacja, którą otrzymałem od przyjaciół. To był mail, dostałem link do strony Kolumbijskiej Katolickiej Agencji Informacyjnej. Była to informacja o tym, że ci sami marksistowcy bojówkarze, którzy w filmie są wspomniani, którzy mordowali katolików, którzy porwali ponad 100 katolików z kościoła i rozstrzelali ich tylko za to, że byli katolikami. Ci sami, którzy porwali arcybiskupa Kali za to, że potępił ten, także go rozstrzelali. Ci sami teraz zwrócili się do władz kościoła, do biskupów z błaganiem o przebaczenie oraz z prośbą o to, aby mogli wrócić na łono społeczeństwa, aby biskupi, aby kościół wstawił się w ich imieniu do władz państwowych, ponieważ oni chcą wrócić na łono społeczeństwa. I może w tej informacji nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jednego dnia było ich 5000. Co więcej, pośród nich jest jeden z bossów, jednego z największych karteli narkotykowych. Zachęcam wszystkich, aby odnaleźć tą informację, bo jest niesamowita. Oczywiście media światowe kompletnie nie podały takiej informacji. 5000 terrorystów jednego dnia. Jaki problem miały władze Kolumbii? Gdzie ich wsadzić, bo nie było tyle miejsca w więzieniach. Ci ludzie musieli po prostu odbyć swoje wyroki. To była trudność logistyczna. Oczywiście to był proces, to były rozmowy, negocjacje, biskupi pomagali w tych rozmowach, ale efektem jest to, że ci ludzie porzucili broń, porzucili przestępstwo, porzucili mord, porwanie, wszystko to, co jest złem i chcą wrócić na łono społeczeństwa. Są to potężne przemiany, które jeżeli ktoś nazwie czym innym niż cudem modlitwy, to ja się tylko uśmiechnę. Są to rzeczy niespotykane teraz w XXI wieku i ja głęboko wierzę w to, że są one owocem konsekracji tego narodu.
Wysłuchaliśmy drugiej, ostatniej części rozmowy z reżyserem filmu Kolumbia – Świadectwo dla świata, Dominikiem Tarczyńskim. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.